Witam Państwa. Dzisiaj jest 16 listopada. Nagrywamy 39 odcinek podcastu Echa Rynku. Ja nazywam się Michał Masłowski. Dzisiaj razem ze mną nagrywa
Łukasz Poremski.
Witam serdecznie. Proszę Państwa, dzisiejszy podcast zostanie poświęcony omówieniu wyników naszego ogólnopolskiego badania inwestorów. Mieliśmy dwa tygodnie temu, ogłaszaliśmy oficjalnie te wyniki, była konferencja prasowa, natomiast wiem, że nie wszyscy z Państwa mogli do nich dotrzeć, to postaram się dzisiaj Państwu troszeczkę przybliżyć, kim jest inwestor indywidualny w Polsce, przeciętny, statystyczny, jak się zmienił od zeszłego roku, czy ma większy portfel, mniejszy. No takie dużo statystycznych danych, a na sam koniec dzisiejszego nagrania ogłosimy wyniki konkursu, który ogłosiliśmy razem ze specjalistami domu maklerskiego X-Rate Broker w zeszłym tygodniu. Przypominamy, że to w zeszłym tygodniu sponsorem zeszłego odcinka był dom maklerski X-Rate Brokers i do wygrania był netbook Samsung N110. Napłynęło bardzo dużo odpowiedzi, także pod koniec odcinka będzie losowanie, także zachęcam Państwa do pozostania z nami. Jeszcze zanim przejdziemy do omawiania wyników naszego badania, to jeszcze powiedzmy kilka słów o zbliżającej się konferencji Profesjonalny Inwestor. Tak jak mówiliśmy dwa tygodnie temu, nie ma miejsc. Natomiast, znaczy nie ma miejsc w tym sensie, że hotel nam się skończył. Już mamy cały hotel wypełniony, w związku z tym nie można na tę konferencję zarezerwować miejsca z noclegiem i wyżywieniem. Natomiast jeżeli ktoś ma ochotę wziąć jeszcze udział, to oczywiście może to zrobić, z tym, że może wykupić udział w konferencji tylko w części wykładowej. Tak? No, Władysławowo jest kurortem wakacyjnym, który w listopadzie, no, to śmiem twierdzić, że jest cały pusty. Że jesteśmy my i jeszcze 15 mieszkańców Władysławowa. Także zresztą bardzo dużo osób korzysta z takiej opcji. Też ta baza hotelowa we Władysławowie jest bardzo duża. Lub też jeżeli ktoś jest na przykład z Trójmiasta, to już w ogóle ma bardzo blisko. Także można wziąć jeszcze udział. Jeszcze w tym tygodniu będzie można się zapisać. Już jeżeli ktoś w przyszłym tygodniu się zorientuje, że chce wziąć udział, to najprawdopodobniej będzie za późno. Zamkniemy już listę uczestników. Natomiast jeżeli w tym tygodniu ktoś jeszcze chce się zapisać, to ma taką możliwość. Także bardzo serdecznie zapraszamy. Program konferencji jest pełny, dostępny na stronie profesjonalnyinwestor.org.pl. Tam na 99% nic już się nie zmieni. Tak jak to teraz stoi ten program, tak jak Państwo zobaczycie na stronie, tak najprawdopodobniej będzie to wyglądało już na samym miejscu. Wszyscy goście zaproszeni potwierdzili swój udział, więc jeżeli nie zdarzy się jakieś nieszczęście, to w ten sposób ci wszyscy wykładowcy, którzy są ogłoszeni na stronie, wezmą udział w konferencji. Także bardzo serdecznie Państwa zapraszamy. No dobra, to co, możemy, Łukasz, przejść do części tej zasadniczej naszego dzisiejszego nagrania, czyli omówienie wyników ogólnopolskiego badania inwestorów. Łukasz, walczyłeś całe wakacje z obrobieniem wyników tego badania. Może zanim przejdziemy do omawiania poszczególnych tutaj najciekawszych danych, powiedz kilka słów o metodologii. Tam ile było ankietowanych i no jak to robiliśmy. No kilka słów o tym, o samym badaniu.
Badanie miało charakter ilościowy. Przeprowadzane było dzięki narzędziu, jakim jest ankieta. Otrzymaliśmy od naszych respondentów ponad 1300 odpowiedzi zwrotu właśnie tych ankiet. Były one wypełnione zarówno w postaci papierowej, jak i elektronicznej.
A to bardzo długo trwa, powiedzmy, jak ktoś śledzi na przykład naszą stronę, to może zauważyć, że że informacje o ogólnopolskim badaniu inwestorów, to my tu powtarzaliśmy do znudzenia i w podcaście, i na stronie. No to wynika z tego, że nie jesteśmy obopem.
Tak.
I po prostu, żeby zebrać tak dużą liczbę ankiet.
Tak dużą, która by właśnie pozwalała naszemu badaniu być wiarygodnym. Te wartości, aby po prostu były z bardzo wysokim prawdopodobieństwem, jakby.
Mieliśmy się o mało, tak? Przy tym 1300 to jest wiarygodność, że z prawdopodobieństwem 95% nie mylimy się o więcej niż o 3%. Tak? Także to jeszcze to, co zanim jeszcze przejdziemy tutaj do omawiania, to jeszcze dodam, że nasze badanie powinno być w nazwie, zamiast ogólnopolskie badanie inwestorów, to powinno być ogólnopolskie badanie aktywnych inwestorów. Zresztą to będzie widać, to zresztą widać po wynikach, że jakbyśmy mogli tak przyłożyć ten filtr na to, że to są aktywni inwestorzy i to będzie na przykład w pytaniach takich, czy państwo jeżdżą na walne zebrania akcjonariuszy. Tak? To ewidentnie widać, że to wypełniali aktywni inwestorzy. No ale może dobrze, tak? To ci nas interesują. No dobra, Łukasz, to powiedz mi, kim jest przeciętny statystyczny inwestor w Polsce z takich danych demograficznych?
Z danych demograficznych, to jeśli chodzi o te dane metryczkowe, to takim statystycznym, przeciętnym inwestorem jest samotny mężczyzna w wieku od 25 do 36 lat.
A też śmialiśmy się na konferencji prasowej, tam tu mówiliśmy, że to jest, że przeciętny polski inwestor to jest inwestor, a nie inwestorka.
Tak, inwestor, bardziej inwestor. Posiada wyższe wykształcenie i mieszka w mieście powyżej 500 tysięcy mieszkańców. Mhm.
A czy to się zmieniło jakoś w stosunku do zeszłego roku?
Znaczy to kwestia tutaj procentów, to są nieznaczne takie zmiany tutaj, na można ich nawet przyrównać do jakiegoś tam błędu statystycznego. Są to jakby zależność taka trwała w czasie. Sporo tych takich zależności tutaj metryczkowych, tych takich, tak jak mówiłeś, jest powtarzalna. Tak. Zmieniają się najczęściej tutaj jakby tutaj na podstawie czasu, gdyż to była już siódma edycja, zmieniały się najczęściej takie aspekty jak nastawienie, awersja do ryzyka.
Albo wartość portfela,
sposoby inwestowania, w jakie tam instrumenty.
My zauważamy, analizując dane, porównując je do zeszłych lat, że nasze badanie, jeżeli chodzi o wyniki, mniej więcej ma pewną powtarzalność. Tak? Ten charakterystyczny polski inwestor, to według naszych informacji, to mniej więcej tak samo wygląda przez lata. Tak? To się mniej więcej nie zmienia. Natomiast to, co się zmienia, to jest to, co jest na przykład zależne od koniunktury.
Stopy zwrotu.
Na przykład stopy zwrotu, do których tutaj powiemy. Tak, tutaj mam przed sobą taki wykres, że przeciętny inwestor, to jest, znaczy mężczyzn inwestujących na giełdzie aktywnie jest 87%, a kobiet 12,5%. To się mniej więcej nie zmieniło i tutaj bardzo mi się podobała odmowa odpowiedzi 0,1%. Nie podał. No, bo on nie przyznał się, czy jest mężczyzną, czy kobietą. No dobra, mamy tak, że dominującą grupą ludzi jest ta grupa inwestorów od 26 do 35 lat, tak? 37, prawie 38% i wykształcenie wyższe około 68%. I tak jak tu Łukasz mówiłeś, jest to mniej więcej powtarzalne, tak? Tam plus minus kilka punktów procentowych, ale zasadniczo tak, taki jest przeciętny polski inwestor. Popatrzmy dalej. O, to ciekawe. Od ilu lat, powiedzmy, inwestuje na giełdzie przeciętny polski inwestor?
To najczęściej to jest okres do 5 lat. Do 5 lat i tutaj możemy powiedzieć, iż średnio przeciętnie jest to okres, taki staż na jakby z tych inwestorów na giełdzie to jest 6 lat.
6 lat,
bo to jest o pół roku krócej niż było w badaniu zeszłorocznym.
Podobnie jak w zeszłym roku, ale jednak krócej. Tutaj tu przytoczę dokładne dane, bo to może niektórych Państwa interesuje, że do 5 lat zadeklarowało, że 62% inwestorów inwestuje, między 5 a 10, 16,5%, powyżej 10, ale krócej niż 15 lat, 14,5%, no i praktycznie od zawsze na rynku, czyli powyżej 15 lat, jest niecałe 5%, czyli zaledwie 5%, 15 lat od teraz, to ile, który to będzie rok?
94
rok, czyli czasy pierwszej hossy.
Ciągłe notowania,
tak, tej pierwszej hossy w 94, czyli zaledwie 5%, niecałe 5% inwestorów pamięta czasy, no nie wiem, debiutu Banku Śląskiego. Ty pamiętasz? Czy to... Ja wtedy nie inwestowałem. Ja się interesowałem tak z telewizji, ale nie inwestowałem. Ja parę lat później zacząłem inwestować. Ale zobacz, przeciętny polski inwestor, ten, który jest na rynku, to wyliczyliśmy średnio 6 lat. To zwracamy uwagę na tą statystykę, tak? Że 6 lat, że to jest, jak pani profesor Siedlecka mówiła, która uczyła mnie statystyki, że statystyk to jest taki ktoś, jak ma głowę w piecu i nogi w lodówce, to przecież statystycznie jest mu dobrze. Więc tutaj zwracamy uwagę, że będziemy podkreślali kilkakrotnie, że to jest statystyczny inwestor, tak? Przeciętny taki. Uśredniony nie pamięta czasów hosty internetowej, bo on skoro jest 6 lat, to on jest na rynku od 2002-2003 roku. No to nie pamiętam hosty internetowej. Czyli ta hosta, nazwijmy ją deweloperską, która tam kończyła się w 2007 roku, jest dla niego pierwszą hostą w życiu. I ta Bessa od 2000, połowy 2007 jest wtedy dla niego pierwszą Bessą w życiu. To będzie wspominał to. No i to jednak jedna z najpoważniejszych takich Bess w historii naszego rynku, jeżeli nie największa.
60%, 60% ponad na indeksach korekty. Także.
Tak, to dla takich inwestorów jest to pierwsze takie doświadczenie. Dobra, a patrz, zadaliśmy pytanie, to tego nie było w zeszłym roku, prawda? Tego pytania.
To było po raz pierwszy.
Tak, że po raz pierwszy zadaliśmy pytanie o to, że drogi inwestorze, jak oceniasz swoje doświadczenie w inwestowaniu. Jak to, Łukasz, wyszło według ciebie?
Inwestorzy tak jakby przewidywalnie przez nas na początku ocenili swoje doświadczenie przeciętnie jako średnie. Przeciętnie jako średnie tych wartości skrajnych, czyli brak doświadczenia bądź bardzo słabe, czy tam bardzo dobre, to wartości skrajne to bardzo mało inwestorów oceniło. No i to tutaj jest takie jakby zależność, której tutaj Państwo nie znajdą w tym takim raporcie tutaj jakby na potrzeby tej konferencji prasowej, o której Michał wspominał, to iż to doświadczenie jest oceniane wraz ze stażem, jest coraz lepiej oceniane. Czyli inwestorzy, którzy oceniają swoje doświadczenie na brak, to tam jest
krótko są
na rynku.
Aha,
czyli
im jednak, to dłużej jest na rynku, tym oceniają swoje doświadczenie jako wyższe.
Jako wyższe.
Mhm. Ale wiesz co, nie zastanawiam się, czy dobrze zrobiliśmy, konstruując ankietę, dając tą środkową odpowiedź. Mhm. Wiesz, że jest bardzo dobre, później jest od złej strony jest brak doświadczenia i słabe doświadczenie i jest środkowa odpowiedź średnie i 50% inwestorów zadeklarowało, że ma średnie.
Tak, ale
czy czasami nie uczyli nas na studiach, tak, że dawanie tej środkowej odpowiedzi to jest takie, wiesz, ktoś nie ma, no nie wiem, może nie pojęcia, że ktoś nie ma wyrobionego poglądu na sprawę, to daje tę środkową odpowiedź. Mhm. No nie wiem.
No ale... to jest tak samo tutaj taka kwestia dyskusyjna jak danie odpowiedzi nie mam zdania, tak? No to nam jakby odmowa odpowiedzi, tak? No to jest tak samo tutaj zakrzywia nam wyniki, no nie daje nam takich odpowiedzi, jakich byśmy żądali. No musi to być, ponieważ osoba może nie mieć zdania.
Jasne.
Może mieć doświadczenie naprawdę średnie.
Może mieć średnie. I tu najwięcej inwestorów, tak? Znaczy jestem bardzo ciekaw, co by było, gdybyśmy mieli takie pytanie na szczycie hossy w 2007 roku.
No to by chyba więcej wiedzieli.
Kiedy inwestorzy generalnie zarabiali pieniądze, tak? Czuli się dobrymi i tak dalej. Jestem ciekaw, jak wówczas nawet ci sami inwestorzy, którzy dzisiaj określają swoje doświadczenie na średnie lub słabe, jak wówczas oceniliby swoje doświadczenie. No bo ja wiesz, jak to jest, bo jak ktoś doznał strat, na przykład przez teraz ostatnie półtora roku, przez dwa lata i takich mocnych, to no ciężko jest powiedzieć, jestem dobrym inwestorem, mam dobre doświadczenie.
No ale to zobaczymy. Teraz, tak jak mówiłeś, to pytanie powstało w tegorocznej edycji. Jak zobaczymy w przyszłym roku, jak po tej całorocznej praktycznie hoście, jaką mamy w 2009 roku.
No taka tam hosta.
No taka wiesz, tam 100% indeksy prawie wzrosły.
Także... Wyświetl sobie wykres od 2007 roku, to jest wiesz, takie wielkie spadki, takie tam... Wiesz, malutki wzgórę gdzieś na samym końcu. Dobra, zobacz, mieliśmy też pytania, pytaliśmy Państwa, bo to Państwo udzielali, w jaki sposób inwestują Państwo na giełdzie. No i tutaj zmiany są, tak? O ile te zmiany, takie poziom demograficzne, no, nie są zbytnio zauważalne, to zmiany związane ze sposobem inwestowania i powiedzmy, jakie były odpowiedzi. Odpowiedzi były takie, że w jaki sposób inwestują Państwo na giełdzie i odpowiedzi były takie, że albo samodzielnie poprzez własny rachunek inwestycyjny, albo powierzacie Państwo pieniądze w zarządzanie do towarzystw funduszy inwestycyjnych, albo w zarządzanie tak zwane asset management, gdzieś w biurach maklerskich lub jakieś inne. No i zmiana jest widoczna. Aha, tak, no i tutaj jest ciekawe, że jeżeli chodzi o samodzielne inwestowanie, to inwestorzy mają własny rachunek maklerski i jest tych inwestorów teraz już ponad 90% sami inwestują na giełdzie. Natomiast to, co jest ciekawe, te zmiany, jakbyś mógł pomówić, jeżeli chodzi o inwestowanie związane poprzez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych.
No to tutaj mamy akurat przed sobą porównanie wyników z 2009 roku do wyników z dwóch poprzednich lat. I widzimy, iż w 2007 roku odsetek inwestorów jakby powierzających swoje oszczędności życia Towarzystwom Funduszy Inwestycyjnych był bardzo wysoki, bo był blisko 50%. 46%.
Przypominam, że to są czasy reklam w telewizji, w których ten gość z kaczkami się kąpie i tak dalej i zarobiliśmy 400%. To są te czasy.
To są te czasy. Następnie w 2008 roku już tutaj zaczął się rynek niedźwiedzia tutaj od sierpnia 2007 i mamy spadek do blisko 20% tylko lokowania w jednostki uczestnictwa. Natomiast wzrost tegoroczny do 35% moglibyśmy opisać właśnie tym, iż inwestorzy jakby chcą, widzą znowu, iż te fee dają jednak zarobić. Aha. Chcą się może odegrać.
To no, zawsze tak jest. A wiesz co,
mają krótką pamięć.
Ja przygotowuję na jutro wykład dla studentów o oszczędzaniu emerytalnym tam w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu i akurat sprawdzałem, wiesz, kiedy był najwyższy stopień umorzenia jednostek, najwięcej umorzeń jednostek teraz w ostatnich miesiącach.
W ostatnich miesiącach?
Tak, w październiku 2008, no rok temu. Mhm. Najwięcej, kiedy absolutnie na dole, na dołku bessy, kiedy były te największe spadki, no może być krachy, krach giełdowy, tam taki pełzający dwumiesięczny krach we wrześniu, w październiku 2008. W październiku 2008 ludzie, tak inwestorzy, umorzyli najwięcej jednostek funduszy. No czyli tak, dokładnie na w dołku.
No ale to była taka maszyna, tak jakby kula śnieżna, tak? To zaczęły się spadki na giełdzie, ludzie zaczęli umarzać jednostki, fundusze sprzedawały te akcje na rynku, bo musiały ludziom wypłacać te pieniądze. No i to no, tak się...
Ale zależność jest bardzo widoczna. Najwięcej wpłat do funduszy było w pierwszym półroczu 2007 roku. Najwięcej. Już jakieś szaleństwo było tam jakiś czerwiec, lipiec 2007, kiedy byliśmy na szczycie hossy. Wtedy było najwięcej wpłat do funduszy, a najwięcej umorzeń na dołku.
Teraz chyba jest od 7 kwartałów, już mają dodatnie.
Od 8 miesięcy mają dodatnie, nie kwartałów. Od 8 miesięcy mają przyrost, znaczy to jest przyrost aktywów mają, no, ale to jest związane z tym, że
to jest dodatne saldo wpłat i umorzeń, nie? Oni tak to ogłaszają.
Tak, ale jest jedno i drugie. Jest i wzrost aktywów. Bo jest powiedziałbym mini hossa, no to jest ten wzrost aktywów i jest to, co mówiłeś, jest dodatnie saldo, więcej ludzi wpłacają do funduszy niż wypłacają i to widać, no inwestorzy mają bardzo krótką pamięć do strat, także to widać, także... No, przypomnijmy, że w tym roku badaliśmy, badanie było od marca do lipca, 35% państwa aktywnych inwestorów zadeklarowało, że posiada jednostki uczestnictwa w towarzystwach funduszy inwestycyjnych.
No i tak, co tak można jeszcze tutaj dodać, to co Michał wspominałeś, bardzo dużo osób już samodzielnie chce spróbować swoich sił na rynku, 93%, a 35% lokuje swoje aktywa w jednostki uczestnictwa, także widzimy, że to się nie sumuje do 100%.
No, bo to wiadomo.
Co świadczy o tym, iż bardzo, bardzo, bardzo dużo osób wskazuje, iż dywersyfikuje pomiędzy te dwa rynki.
Znaczy, zastanawiam się, gdzie mają więcej. Dwa rynki. Ja nie pamiętam, czy mieliśmy takie pytania, czy zadawaliśmy, gdzie mają więcej, czy w funduszach, czy samodzielnie.
A procentowo? Procentowo oczywiście w akcjach mają.
W akcjach, to fajnie. Dobra, teraz mamy super ciekawe zagadnienie mieliśmy. Pytaliśmy Państwa, czy giełdowe inwestycje, tak, czyli giełda, jest dla Państwa głównym źródłem utrzymania. No i tutaj jest... proporcja wygląda następująco. 93% zadeklarowało, że nie. Tam 0,7% odmówiło odpowiedzi i 6,3% zadeklarowało, że żyją z giełdy. Tak? No nie, może to w skrócie, że są zawodowymi inwestorami. Jest to bardzo podobnie jak w zeszłym roku. Nie wiem, Łukasz, jak jest twoje zdanie, ale moje zdanie jest takie, że to bardzo dużo. Te 6,3%.
To jest zależność od tego, co powiedziałeś na samym początku, jeśli to są inwestorzy tutaj...
Aktywni
to są tacy inwestorzy, którzy no i ten procent, ten odsetek zwiększa się wraz z wartością portfela.
Tak, to właśnie super ta zależność wynika, prawda? Że jeżeli mamy ten portfel, teraz będziemy mówili o wartości portfela, jeżeli osoby, które zadeklarowały, że mają tą bardzo wysoką
powyżej pół miliona portfele, to tam 3 inwestorów na 10 deklaruje, iż 30% inwestorów deklaruje, iż
żyją z giełdy, tak? Że generalnie zajmują się tym na co dzień zawodowo. No tak jest. No to faktycznie, bo myśmy podejrzewam, zrobili, nie wiem, w całej populacji inwestorów, no nie wiem, milion z hakiem otwartych rachunków, no to by wyszło moim zdaniem dużo mniej. No ale z drugiej strony my robimy, chcemy poznać profil tego inwestora, który coś robi.
No, czy tak, milion to wiesz, to są otworzone gdzieś tam.
No wiem, 3 akcje Banku Śląskiego, tak. Ileś tam akcji PKO BP, teraz kilka nowych.
Niecałe 200 tysięcy to są powiedzmy aktywni, ci aktywni, a u nas są jeszcze ci bardziej aktywni.
Tak,
ci jeszcze...
tak. Ale wiesz co, ja nie wiem, bo oglądałem sobie jakieś prezentacje giełdy i tam się muszę zadać to pytanie, tam wysłać do nich maila z pytaniem w końcu, ile jest tych aktywnych rachunków, bo tam jest jedna prezentacja i na jednym z pierwszych slajdów jest informacja 170 tysięcy, a na jednym z ostatnich slajdów 250 tysięcy. Jest taka prezentacja na stronie giełdy, gdzie na pierwszym slajdzie jest inaczej.
Na pierwszym i ostatnim.
Tak, i w okolicach ostatniego są inne wartości, albo ja nie potrafię czytać tych tabelek. No generalnie w okolicach...
Myślałem, że tobie chodziło, wiesz, o różne te, różne, nie. Na przykład tutaj w pierwsza połowa 2009.
W tej samej prezentacji są różne wartości, napiszę do nich maila. Ale generalnie w okolicach 200 tysięcy jest tych aktywnych rachunków, a my mamy w badaniu jeszcze tych aktywnych. Proszę, przypomnijmy, że giełda mierzy tak, że aktywny to jest taki inwestor, który przynajmniej raz w roku
jedną transakcję.
Tak, jedną transakcję. No pytanie, czy jak ktoś raz w roku zrobi jedną transakcję, czy jest aktywnym inwestorem. Tak.
No ale to wtedy, gdzie dać tą granicę? No, to jest taka ewidentna granica, tak?
Tak, rok.
Ten kupił gdzieś tam 5 lat temu spółkę, która już może nawet zbankrutowała.
Albo jest bliska bankructwa, sprzedają w tym roku i jest zaliczany do aktywnych inwestorów. No nie wiem, no ciężko stwierdzić, no mi się to troszkę kłóci, tak? Ja bym tą granicę ustawił raz na miesiąc, ale to już byśmy mieli tych aktywnych inwestorów, nie chciałbym znać tej ilości. Bo bałbym się o liczbę aktywnych inwestorów w Polsce, którzy inwestują,
to by mogło być,
wykonują
transakcje. Ja myślę, że poniżej 100, albo nawet poniżej...
No, zdecydowanie poniżej 100, mi się wydaje. Tak? Zdecydowanie. No wiesz, to ja bym się czasami nie załapał do aktywnych inwestorów. No mam miesiące, w których nie wykonuję transakcji.
No ja bym się częściej załapał.
Znaczy ja też bym się częściej załapał, ale zdarzyłyby mi się miesiące, no lipiec na przykład, tak, kiedy generalnie pamiętam, no, że nie byłbym aktywnym inwestorem. Oczywiście są inwestorzy, którzy tam jak to trzy razy dziennie czegoś nie obrócą, to się źle czują, tak? Ale ja rozumiem, no, ale ja tak inwestuję, tak, no różnie to bywa, ale to... Mam miesiące, że nie inwestuję.
No to już tam indywidualne strategie, tak? No. Jeden inwestor długo.
Ja nie lubię, tak? Ja prowizji nie lubię płacić i tak dalej. Dobra, no i teraz przejdźmy dalej. Tutaj mamy pytania, zadawaliście Państwo wartość portfela, czyli bardzo, powiedziałbym, niewygodne, ale tutaj wyszło tak, już mówię, pytania były takie, że posegregowaliśmy, było kilka przedziałów, do których można było zadeklarować, że Państwa portfel należy. I tak może w dużym uproszczeniu, żeby to nie cytować całego jakby tortu, jak to wyszło, to w zeszłym roku było tak, że portfeli do 50 tysięcy złotych to było 53% inwestorzy zadeklarowali, do 50 tysięcy złotych. W tym roku portfele do 50 tysięcy ma no ponad 60%, czy ponad 62%, czyli mówiąc krótko, zbiednieliśmy. Mhm. Jest więcej. I jak widać, jest te odpowiedzi, te portfele, które te o większej wartości, powyżej między 50 a 100 tysięcy, między 100 a 500 tysięcy i powyżej 500 tysięcy, to jest mniej, jest tych inwestorów mniej. To przykładowo, w zeszłym roku portfele o powyżej 500 tysięcy zadeklarował, że ma niecałe 7% inwestorów, w tym roku jest to około 4%. No jest tych inwestorów. Tych inwestorów w ogóle jest mało, tak? Mamy powyżej 500 tysięcy, to jeszcze jest ich mniej. No to jakby koniunktura bardzo sprzyjała, że tak powiem, utracie wartości portfela. Także no i też jest troszkę ludzi też to, młodszych, znaczy nie młodszych wiekiem, ale młodszych stażem, że jest tych krócej.
Tak, mówiliśmy, ten staż spadł z 6,5 do 6 lat.
No i mamy kolejne te zależności, tak? O których ty mówiłeś już, że pytaliśmy z jednej strony, czy Państwo utrzymują się z giełdy, z drugiej strony wartość portfela i super widać tę zależność, że im kto ma większy portfel, bogatszy, tak, że ma o wyższej wartości, tym częściej deklaruje, że utrzymuje się z giełdy. No i kolejna rzecz, to co mówiłeś, że a nie, tego nie mówiliśmy, to jest bardzo fajne, to jest bardzo fajne, bo mamy taką zależność, której porównaliśmy wartość portfela, a to jak to długo jest na giełdzie. Tak? Czy ktoś tam, przypomnijmy, że inwestorzy tak przeciętny czas jakby, nie wiem, życia inwestora, no nie życia inwestora, jego aktywności na giełdzie to jest 6 lat, a tych inwestorów, którzy są na przykład powyżej 15 lat, już jest bardzo mało, ale okazuje się, że im to wie, że ta wartość portfela jest tak, że w tej grupie, bo inwestorów, którzy mają powyżej 500 tysięcy złotych, to oni są najdłużej na rynku, jest ich coraz więcej. Nie wiem, jak to moglibyśmy skomentować.
No zapewne tak, iż tutaj do osiągnięcia jakby tutaj takich wysokich wartości, dużych portfeli, to trzeba się troszeczkę napracować. Trzeba zdobyć tego doświadczenia. Troszkę popracować.
Wiesz, jak się rozmawia z tymi zawodowymi inwestorami, to oni mówią, że to jest bardzo ciężki kawałek chleba. To bycie zawodowym inwestorem, to ja bym tutaj chciał, nie wiem, ten wykres, jakbyśmy mogli pokazać panu premierowi kołodce. który kiedyś wyszedł na konferencję prasową i powiedział, że teraz tych rekinów, i wyzwał inwestorów giełdowych od rekinów giełdowych, że tu w ogóle trzeba ich opodatkować i w ogóle wszystko im tam zrobić. No i pamiętam, że jakby pokazałem wykres, że troszeczkę z tym zarabianiem na giełdzie, nie wiem, jakiś inwestor znany powiedział, że to jest jak z oddychaniem. Raz się traci, raz zyskuje, raz się traci, raz zyskuje. No i to jest w grupie na przykład osób, znaczy to zarabianie na giełdzie nie jest proste, się trzeba ciężko napracować, żeby mieć te portfele o bardzo wysokiej wartości. Że ten mit o tym, że można, nie wiem, w rok, tak, nie wiem, przynieść na giełdę 1000 zł i w rok zostać milionerem, no jest bardzo ciężkie do realizacji. Tak. Nie, zapewne, to, zapewne są tacy.
Zapewne są, ale to przeglądamy nasze
wyniki. Przeprowadźcie mi takiego jednego, no, ja chcę zobaczyć.
Nasze wyniki tutaj pokazują przeciętnie, jak to wygląda, tak? Czyli po prostu statystycznie na jakiejś, powiedzmy, dużej próbie inwestorów. Częściej możemy osoby takie powyżej 500 tysięcy dostrzec, czy tam wymienić, które są na rynku już bardzo długo. Tak jak tutaj widzimy najczęściej.
A im to krócej jest na giełdzie,
powyżej 10 lat.
Im to krócej na giełdzie, tym ma mniejsze portfele. Mhm. Tak to się mniej więcej układa. No to ciężka praca. Znaczy oczywiście też nasze badanie nie rozstrzyga takich problemów, czy ktoś przyniósł 1000 zł i z tego zrobił 500 tysięcy, czy zarobił...
Jest na rynku tyle i tyle.
Czy przyniósł na rynek, nie wiem, miał tak w skarpecie 400 tysięcy i zarobił teraz trochę i ma 500 tysięcy. Tego nie wiemy, nie pytamy o to Państwa. No co by nie było, tak? Ta zależność jest widoczna, że w grupie inwestorów o coraz wyższych wartościach portfela jest coraz więcej osób, którzy długo inwestują na giełdzie. Dobra, i mamy jeszcze jedną ciekawą zależność, jeżeli chodzi o wartość portfela. To badaliśmy zależność taką, jak w zależności od wartości portfela, czy Państwo uczestniczą w walnych zgromadzeniach. Czy generalnie z tym uczestnictwem w walnych zgromadzeniach jest kiepsko, to za chwileczkę będziemy o tym mówili, ale zależność jest taka, że im kto ma wyższy portfel, tym częściej uczestniczy w walnych zgromadzeniach.
Tak, tacy inwestorzy z portfelami widzimy najczęściej powyżej 100 lub nawet powyżej pół miliona. Powyżej pół miliona już blisko 37% inwestorów deklaruje, iż uczestniczy w walnych zgromadzeniach. Można tutaj jakby poprzeć to tym, iż tacy inwestorzy traktują się jako takich inwestorów długoterminowych. Oni lokują już, powiedzmy, większą tutaj sumę pieniędzy w taką spółkę i tutaj jakby chcą również uczestniczyć w władztwie korporacyjnej tej spółki. Chcą się udzielać, chcą jakby kreować wzrost tej swojej wartości portfela, również przez
trzymać rękę, trzymać rękę na pulsie. No wiesz co, jeżeli ktoś ma portfel o takiej bardzo wysokiej wartości, to on już często ma w jakichś tam mniejszych spółkach po kilka procent.
No tak, tak? To powyżej 500 tysięcy, no to jest już... nawet 100 milionów, tak?
Ale co
nie mówię, rozumiem. Że osoby, no, które powiedziały, iż mają portfele powyżej 500 tysięcy, to one mogą mieć portfel nawet i 50-100 milionów, tak? No to jest powyżej 500
tysięcy. Mogą mieć dokładnie bardzo wysokie wartości. No i to my obserwujemy, tak, że jest, to nawet w naszej codziennej działalności, że jest grupa inwestorów indywidualnych, która regularnie jeździ na walne i tam pilnuje swoich interesów. Natomiast za chwileczkę jeszcze będziemy o tym mówili, jest to z naszego punktu widzenia dramatycznie mało.
Czy jeśli chodzi jeszcze o takie zależności z ciekawych tutaj w porównaniu do wartości portfela, można też wspomnieć o tej zależności między analizą techniczną i analizą fundamentalną, którą inwestorów bardzo interesuje. I też występuje taka zależność, możemy Państwu powiedzieć, iż wraz ze wzrostem wartości portfela inwestorzy częściej stosują analizę fundamentalną nad analizą techniczną. Mhm. W portfelach takich do 10 do 50 tysięcy inwestorzy częściej kierują się analizą fundamentalną.
Nie, techniczną.
Przepraszam, techniczną, a powyżej 100 i 500 tysięcy inwestorzy częściej stosują analizę fundamentalną. Mhm. Czyli tutaj też jednak widać, iż tak jak z tym doświadczeniem na giełdzie, że to jednak trzeba... Jednak to,
ale wiesz, jak ktoś ma na przykład, jeżeli inwestor indywidualny ma na przykład 2% spółki publicznej, to jest generalnie dosyć już dużo, jeżeli chodzi o taką spółkę, że na przykład porównanie do jakiegoś obrotu tej spółki, no to on jest mu ciężko, moim zdaniem, skierować analizą techniczną, no bo gdyby on tam tak chciał na przykład, nie wiem, na raz po jakimś sygnale sprzedać 2% kapitału, no to mogło być mu ciężko z utrzymaniem,
no tak,
utrzymać
ceny. Ale to jest tak, iż osoby, które mają powyżej tych 500 tysięcy, czyli nawet powiedzmy mają ten milion, tak, to niekoniecznie oni to mają, nawet bardzo niekoniecznie i niewskazane jest to, aby miały to w jednej spółce.
Nie, no wiadomo. Także
to... I tutaj też można wskazać, iż tutaj przeciętnie też w tym roku dodaliśmy pytanie o jak inwestorzy dywersyfikują swoje portfele.
I jak wyszło... to wyszło wraz ze wzrostem wartości portfela? To mają więcej spółek?
Tej zależności nie sprawdzałem. Natomiast jest tak, iż przeciętnie inwestorzy dywersyfikują swój portfel i mają przeciętnie w swoim, i to jest bardzo, bardzo, bardzo pozytywny tutaj jakby sygnał, i przeciętnie mają w swoim portfelu od 4 do 7 spółek.
Dobrze. Okej, okay, dobrze, tu pomówmy w ilość źródłach informacji, może nie będziemy wymieniali konkretnych nazw różnych mediów. Jakby te media, kto tam śledził doniesienia prasowe, to wie, jakie gazety tudzież telewizje są na pierwszym miejscu. Powiedzmy tylko może, jak inwestorzy szeregują źródła informacji. My mamy tutaj, wymieniliśmy kilka źródeł i kazaliśmy inwestorom szeregować. Tak? Od tego, z którego korzystają najczęściej, do tego, z którego korzystają najrzadziej. No i najczęściej już od lat... Znaczy od kilku lat już jest taka zależność, którą obserwujemy. Wymieniają te źródła informacji, które nie wiem, opierają się na internecie. Tak, że jakieś serwisy internetowe. Te pierwsze, serwisy internetowe. No to wiadomo. Druga, raporty bieżące okresowe spółek. No ale skąd to nie biorą? No z internetu. Tak? Raporty analityczne, komentarze analityków. No zapewne z internetu. Tak? No nie wyobrażam sobie, żeby skąd indziej. I dopiero na czwartym miejscu są gazety. Na czwartym miejscu są gazety, no i później jakbyśmy mieli dalej strony www, czyli znowu internet, dopiero na szóstym miejscu telewizja. Dopiero na szóstym miejscu telewizja. No to też jakby znak czasu, tak? Jakby mi ktoś dzisiaj, jeszcze kilka lat byłoby to dla mnie nie do pomyślenia, ale jakby mi ktoś dzisiaj zaproponował, czy mi zabierzał z domu komputer z internetem, czy telewizor, to bym wybrał telewizor. Tak? No bo bez telewizora bym dał sobie radę jakoś, mógłbym inwestować, ale bez komputera miałbym pewien problem. Także później... Fora dyskusyjne, blogi, no daleko jest, jeżeli chodzi o źródło informacji, a to się nie dziwię, tak? To inwestorzy wiedzą, że tam można podyskutować i tak dalej, ale jakby czerpać wiedzę z forów dyskusyjnych jest moim zdaniem no, bardzo ryzykowna sprawa. No i na ostatnim miejscu rozgłośnie radiowe. Co mi się wydaje, że gdyby nie samochody i nie za samochodem, to radio by już, no, byłby już tak daleko. Ja słucham z radio takie, że samochody.
Znaczy, ale to jest bardzo, bardzo dużo osób mówi, iż korzysta z rozgłośni radiowych, czyli często słuchają radia.
Natomiast jeżeli źródła informacji szeregują daleko. Tak.
Szeregują daleko.
Jasne. Dobra, porozmawiajmy teraz o tym, co już sygnalizowaliśmy wcześniej, a więc pytanie mieliśmy, czy inwestorzy jeżdżą na walne zgromadzenia.
No nie jeździmy na walne zgromadzenia.
Nic się nie zmienia, tak.
Nawet można powiedzieć, że rzadziej niż przed rokiem jeździmy na walne zgromadzenia.
Minimalnie, to w granicach błędu statystycznego, tak? Około 8% inwestorów zadeklarowało, że jeździ.
W porównaniu do blisko 10%.
Ja uważam, że i tak na ten wynik trzeba nałożyć ten filtr,
ten
o którym mówiliśmy, że
tak,
są aktywni inwestorzy, bo śmiem twierdzić, że to jest jeszcze
nie,
mniej.
Nie,
jak my obserwujemy jako SI aktywność w tym sezonie walnych, aktywność inwestorów indywidualnych, no to raczej państwo nie idzie na walne. Raczej jest to... No.
Znaczy to też trzeba powiedzieć, iż inwestorzy jeżdżą na walne, gdy się może już coś tam złego dzieje. Tak jak u nas widzimy
no wiadomo,
te głosy.
Tak, ciężko wybrać się na walne, no nie wiem, Orlenu, tak? gdzie generalnie nic się nie dzieje, zatwierdzenie jakiegoś tam raportu rocznego i tak dalej. No. Znaczy to ja też rozumiem, tak? To już jeżeli, nie wiem, ktoś ma portfel, no nie portfel, wartości w jednej spółce akcji na 5000 zł, a wyjazd na walne miałby go kosztować, no nie wiem, strzelam, 500, tak? Pociąg w jedną, jakiś nocleg, pociąg w drugą, nie ma go dwa dni w pracy, no bo to ja nie dziwię się, że inwestorzy nie jeżdżą na walne, tak?
Tutaj można wspomnieć o tych zmianach w KSH od sierpnia, które nam tutaj pozostawiają
na przyszłość,
to jakieś światełko w tunelu, pozostawiają nam bardzo dużo nadziei na przyszłość. Iż może w przyszłości będzie można jakby te argumenty niejeżdżenia na walne, takie jak tutaj właśnie chcemy zaraz Państwu przedstawić, na przykład brak czasu czy nieznajomość zasad, no to tego akurat oczywiście nie unikniemy.
No tak, ale to był jakiś podcast, który z Pawłem nagrywaliśmy, gdzie sygnalizowaliśmy te zmiany, które weszły, one w sierpniu, tak, tam nie pamiętam dokładnie, chyba na początku sierpnia, 3 sierpnia weszły, które sankcjonują to, że może odbyć się walne przez na przykład internet. No ale to, że może, a do odbycia się tego walnego to jest jeszcze bardzo długa droga. Tak,
bardzo generalnie ciężkie tutaj, jeśli chodzi o techniczne przeprowadzenie tego. No, ale
tak, muszę powiedzieć, że po pierwsze muszą nastąpić zmiany w statucie spółki, po drugie musi spółka zapewnić całe zaplecze technologiczne. Mhm. Powiem tak, ja czekam w napięciu na pierwsze walne przez internet. Czekam. Jak tylko będzie, to kupię sobie akcję tej spółki, co cokolwiek
ciekawe,
by to nie było.
Ciekawe,
to kupię sobie akcję tej spółki po to, żeby wziąć udział w takim walnym, bo no nie ukrywam, że jakby ta machina ruszyła. Nie wiem, spodziewałem, że to jednak wciąż jest proces obliczony na lata, to dopiero takie coś, tak? Takie upowszechnienie tych walnych przez internet może spowodować wzrost tego odsetka inwestorów, którzy biorą udział w walnych. Także ja troszkę się nie dziwię, tak? Ale z drugiej strony jakby jest ta zależność, tak? Którą już mówiliśmy, powtórzmy po raz kolejny, że im to ma więcej pieniędzy, tym częściej jest na walne. No i to jest zrozumiałe. Dobra, mieliśmy też kilka pytań odnośnie rynku New Connect. No i tu przyznam się szczerze, że wyniki nie nastrajają optymistycznie dla rynku New Connect, tak? Że on ma cały czas pecha, ciągle jest tam w jakiejś beście. No ten teraz od lutego 2009 jest trochę lepiej.
Od połowy marca.
Ale powiedziałbym tak, no szału nie ma. Szału nie ma tym rynku New Connect.
Tak jak na rynku głównym, gdzie są jednak te spółki większe i tam nie miało być aż takich wzrostów, to główne indeksy wzrosły o blisko 100%. Natomiast na rynku New Connect, gdzie tam miały nas, że tak już powiem, zabijać jakby te kilkuset procentowe wzrosty, no mamy wzrost bodajże 60%. Mhm.
No ale tam nie ma funduszy, tak? Nie ma inwestorów instytucjonalnych albo są w stopniu znikomym. Tam od początku powstania tego rynku ponad 90% obrotu realizują inwestorzy indywidualni, no i tam nie ma funduszy, także to wiesz jak jest, że na przykład, nie wiem, ktoś w Londynie powiedział, dobra, to teraz inwestujemy na rynkach tam wschodzących w Europie, tam nie wiem, w Europie wschodniej i Polska się załapuje na to, jakiś fundusz decyduje się o to, żeby tu wydać miliard dolarów i troszeczkę pociągnąć indeksy, to rynek nie łapie się w ogóle do tego. Nie łapie się do tego, no bo tam nie ma płynności. Tak? Nie ma płynności oczywiście z punktu widzenia funduszy. Tak? Dopóki tam nie pojawią fundusze, to może być problem. No ale wracając tutaj do wyników naszego badania, rok temu mniej więcej 1/4 z Państwa zadeklarowała, że inwestuje na rynku New Connect. Bardzo dużo. Bardzo dużo moim zdaniem. W tym roku 18%. To nawet patrząc na to przez ten, tak mając w pamięci to, że to jest badanie aktywnych inwestorów, to i tak jest sporo, ale mniej niż w zeszłym roku. Tak, patrz na tendencję. Na tym rynku inwestuje mniej inwestorów niż w zeszłym roku. No nie wiem. I może tutaj jakieś zniechęcenie. No, ciężko nie powiedzieć. Tak?
Półtora roczna BES są praktycznie od startu tego rynku. Praktycznie na tym rynku, no, jeszcze trzeba tutaj wspomnieć o tym, Michał, iż te badania przeprowadzaliśmy tutaj jakby w pierwszej połowie, głównie w pierwszej połowie 2009 roku, czyli tutaj nie było jeszcze tych wzrostów na rynku New Connect.
No masz z kwiecień, to jeszcze nikt nie mógł się podejrzewać, że będzie. Że
no tam już zaczynało coś się powoli dziać, ale praktycznie odpowiadali na te pytania dotyczące rynku New Connect i wszystkich innych oczywiście inwestorzy, którzy na tym rynku widzieli tylko spadki.
No niestety, tak? Mi się wydaje, że właśnie to, co już kilkakrotnie podkreślaliśmy, że rynek ten New Connect musi dostać szansę i ta szansa będzie wyglądała na przykład jakaś trzyletnia solidna BES-a. Hossa. Trzyletnia solidna Hossa i to taka, no nie wiem, że indeksy na rynku głównym wzrosną o 200-300%, to mi się wtedy wydaje, że New Connect, że tam będzie miał serię dobrych spółek tam, które zadebiutują, pociągną ten rynek, że on wtedy dopiero inwestorzy zauważą, o proszę bardzo, można było zrobić na jakiejś spółce 1000%. Coś w tym jest, to ja też chcę
spróbować. Była ostatnio jaki debiut spółki był plus 500 bodajże na debiucie.
No było coś, no tak, było coś, że 4, ale to
Serenity to
ja nie pamiętam, jaka to była spółka, pamiętam, że był wielki skandal, ktoś do mnie pisał, parę osób do mnie pisało, czy my nie uważamy, że to jest skandal, żeby spółka nie debiutowała, tylko była w emisji tej takiej w prawie placement po 4 grosze.
Za nisko.
No 4 grosze i ona zadebiutowała po 40 groszy, tam było plus 1000% w pewnym momencie. No ja mam na ten...
Źle wyceniane. No to jeden jakby z tutaj rzeczy, na które inwestorzy narzekają. Tutaj problem.
Ja się nie dziwię z niechęceniem inwestorów, skoro autoryzowani doradcy dopuszczają do takich rzeczy. Ja też nie chciałem inwestować na takim rynku, gdzie są spółki. Ktoś na dzień dobry robi split przed debiutem, podzielić przez 100, czy tam ile trzeba, żeby wartość nominalna właśnie akcji była taka poniżej 10 groszy. Tak, no bo to wiadomo, to zwiększa szanse na dobry debiut. Dobra. I jeszcze teraz, bo to czas nam upływa, powiedzmy sobie o tych stopach zwrotu z inwestycji, bo to jest bardzo ciekawa rzecz, to się zmieniło. Proszę Państwa, po raz pierwszy w 7-letniej historii naszego badania średnia stopa zwrotu wyszła ujemna. Za 2008 rok, jak zapytaliśmy inwestorów, wyszła ujemna. No, to jest ogromna zmiana w stosunku do lat ubiegłych. Teraz zapytaliśmy, ile państwo zarobili w 2008 roku. 43% osób powiedziało, że straciło na giełdzie. No to koniunktura sprzyjała. 35% osób powiedziało, że zarobiło.
No i to głównie byli inwestorzy tutaj, którzy podpierali się instrumentami pochodnymi.
Aha, że no tak, bo na kontraktach terminowych to
ciężko było na akcjach
zarobić. I 21% osób odmówiło odpowiedzi. To psychologicznie.
Można przyznać, że większa część z tych 21% również straciła.
Również straciła, no to ciężko mówić jest o stratach, tak? To człowiek się niechętnie przyznaje do strat, tak jak o ile jeżeli zarobi, to bardzo chętnie się, nie wiem, w towarzystwie chwali, tak? No nawet jest jak ktoś inwestuje kilka spółek i ma w portfelu 10 spółek, i na 9 straci, a na jednej zarobi, to będzie się towarzystwie chwalił tą jedną udaną inwestycją, jakim to nie jest super inwestorem. Jest to naturalny efekt psychologiczny i to nie ma się czemu dziwić. Natomiast no, to pytanie w ogóle, tak, o stopę zwrotu ma jeden z wyższych procentów, jeżeli chodzi o odmowę odpowiedzi, z tego co pamiętam. Także, no ale co by nie było, może nie przywiązujmy się konkretnie do liczb, ile tutaj straciliśmy. Najważniejsza jest tendencja, tak, że w tym roku jest ujemna stopa zwrotu, a rok temu była niższa niż jeszcze poprzednio. Tak, tutaj najwyższa stopa zwrotów z tych tutaj, które mamy w 2006 roku 38%. Tak, i od tamtej pory cały czas tracimy. Tak? W 2007 mniej, a w 2008 roku już, znaczy nie tracimy, tylko mamy niższą stopę zwrotu, a w 2008 straciliśmy pieniądze. No i to mniej więcej tyle. Jeszcze może na sam koniec powiedzmy, zadaliśmy też pytanie o największe słabości polskiego rynku kapitałowego oraz o poszanowanie praw akcjonariuszy już na sam koniec. No i tutaj, no może powiem tak, można było nie przeprowadzać badania, żeby stwierdzić, że największą słabością jest niska płynność. Jest niska płynność, ale tutaj zwracam, Łukasz, twoją uwagę, jest takie, że przed rok temu bardzo nam przeszkadzały przestępstwa na rynku kapitałowym. Dosyć wysoko to było, a teraz jest nisko. Tak, teraz tym razem przeszkadza nam niska jakość komunikacji pomiędzy inwestorami a spółkami. Lub też brak poszanowania praw akcjonariuszy mniejszościowych.
Było jakby zapomniały spółki o tej komunikacji tutaj w poprzednim roku.
No, ja pamiętam, jak była HOSSA, to lata 2006-2007, to pamiętam, że spółki miały problem na przykład z wynajęciem sali notowań na giełdzie, żeby ogłosić wyniki. Tak, bo był taki ścisk, że wszyscy chcieli się chwalić, ogłaszać wyniki na sali notowań, bądź generalnie tam w wymachu giełdy, a w 2008 roku tam był generalnie przeciąg.
Nie chciały po prostu spółki mówić, i to było oczywiście złe, iż nie chciały mówić o tym, iż wyniki będą słabsze. Później okazywało się to dopiero na publikacji raportu.
Tam się gdzieś jeszcze ponakładał problem toksycznych opcji. Już za chwileczkę będziemy świętować rocznicę, że tak powiem, tych wydarzeń. Teraz mniej więcej to listopad, grudzień, styczeń. Spółki to wszystkie ogłaszały, więc zadaliśmy też pytanie, jak spółki szanują prawa akcjonariuszy mniejszościowych. No i tutaj bardzo dobrze i dobrze 15%. I znowu średnio 41%, ale też źle i bardzo źle też około 16%. I znowu odmowa odpowiedzi chyba największy procent, 27%. To jest chyba odpowiada grupa inwestorów, która się nie interesuje. Która gra technicznie, tak, ich niespecjalnie interesuje to, czy ktoś tam szanuje ich prawa.
Tak, tutaj też były osoby, no praktycznie wszystkie osoby, które zaznaczały, iż inwestują na Forexie bądź w instrumenty pochodne. Aha. Oczywiście one nie są akcjonariuszami.
To niespecjalnie interesuje, czy ktoś tam szanuje
prawa. I te osoby również zaznaczały, iż nie jeszcze na walne, tak?
Aha, no to myślałem, że ktoś inwestuje na kontraktach.
Także to też jest ta grupa.
Jasne. Dobrze.
Ja mam jeszcze, Michał, na ciebie jedną zagadkę jeszcze na koniec. Tak, zaskoczeniem cię wezmę.
Dobra.
W jakie spółki inwestorzy najczęściej inwestują na polskiej giełdzie?
W jaki sektor?
Spółki z jakiej branży, z jakiego indeksu?
Banki. No. Ale to nie zaskoczyłeś mnie, bo pamiętałem swojego raportu szerszego. Nie udało
tak
się. A zadaj mi pytanie o drugiej, trzecie miejsce.
Banki z WIG-u 20.
Zadaj mi pytanie o drugiej, trzecie miejsce, to nie będę wiedział. Ale banki akurat zapamiętałem, bo były na pierwszym miejscu. To
WIG 20, 50% inwestorów lokuje w spółki z WIG-u 20 i aż 1/3 z inwestorów banki z WIG-u 20. To mamy bodajże 5 banków, tak? Więcej nie może być.
No nie może być, bo tam jakieś tak zasady tworzenia tego indeksu, bo inaczej to ten indeks byłby złożony prawie że z banku. No. Tak? Byłby banki, KGHM i PGE teraz za chwileczkę wejdzie, tak? Bo jeszcze nie jest w tym indeksie.
Ma być jakaś nadzwyczajna.
Orlen jeszcze by się pewnie załapał, Telekomunikacja Polska i same banki. Tak? Już do końca. Dobrze. Proszę Państwa, to tyle, że chodzi o wyniki naszego ogólnopolskiego badania inwestorów. Ta prezentacja, która tutaj z konferencji prasowej, którą mamy tutaj ją przed sobą, ona jest zamieszczona na stronie, na naszej stronie, tam, no, tam gdzie omawiamy wyniki naszego badania, cała ta prezentacja jest, można ją obejrzeć. Jeżeli ktoś miałby jakieś konkretne pytania, jakąś konkretną zależność, to bardzo prosimy o maila, może postaramy się w kolejnych nagraniach podcastu Państwu to wyjaśnić. No dobra, to co, ogłaszamy wyniki konkursu. No. Ogłaszamy wyniki konkursu. To możemy, proszę Państwa, tuż przed nagraniem sprawdziliśmy, jeszcze spłynęły ostatnie odpowiedzi i uwaga, stał się cud, jest równo w punkt 100 odpowiedzi. Nie wiem, jak to się stało, może teraz jeszcze ktoś coś przysłał. Nie, nikt nic nie przysłał, dobrze, czyli mamy równo 100 odpowiedzi. No tak, jak się, tak się złożyło, że dzisiaj w nocy widziałem ostatnie odpowiedzi. Mamy stronę, naszą stuścienną kostką będzie strona random.org, której poprosimy ją o wylosowanie numerka od 1 do 100, gdzie 1 to będzie ta osoba, która przysłała tuż zaraz po nagraniu podcastu tydzień temu w piątek, a osoby z numerami końcowymi to osoby, które dzisiaj w nocy dosyłały poprawne odpowiedzi. Przypomnijmy, pytanie brzmiało, jaka jest wielkość jednego lota na złoto w domu maklerskim X Trade Brokers? To jaka jest wielkość? Łukasz.
To wspominałeś 300 uncji.
A wspominałem ci przed nagraniem.
nie wiedziałem, szczerze mówiąc nie wiedziałem. No nie inwestuję na rynku towarowym ani na
300, forecie. Tak? Albo to jest, albo cena jednej uncji przemnożona przez $300, albo cena 300 uncji złota. To jest wszystko jedno i to była prawdziwa odpowiedź. No, a nie wszystkie odpowiedzi są prawidłowe, więc zaraz do tego będziemy sprawdzali. Jak wylosujemy, sprawdzimy, jaka to jest osoba, to tam ja podejrzę tutaj, czy te 300 się pojawia w treści odpowiedzi. I ta osoba wygra tego netbooka. Dobra, uwaga, losujemy. No i uwaga, szczęśliwy numerek to 93. Czyli to wygrała jedna z osób, która przysłała jako jedna z ostatnich. Dobra, teraz będziemy stronę z tymi posortowanymi mailami. Odliczmy, to jest tak, 100, 9, 98, 97, 96, 95, 94, 93. I teraz jeszcze zanim odczytamy, tak jest.
Dobrze.
Prawidłowa odpowiedź. Szczęśliwym zwycięzcą konkursu i właścicielem tego netbooka, tego Samsunga, jest pan Bartosz Kosiński. Serdecznie gratulujemy, ponieważ nagroda jest o troszkę dużej wartości. Bardzo prosimy pana Bartka o przesłanie do mnie maila ze zeskanowanym dowodem osobistym i jakoś będziemy się umawiali tutaj ze sponsorami, tak? z domem maklerskim X Trade Brokers na odbiór nagrody. Także jeszcze raz serdecznie gratulujemy. No cóż, coś mam jeszcze do dodania? Nie, to chyba wszystko na dzisiaj. Zapraszam Państwa na konferencję Profesjonalny Inwestor. Jeszcze w przyszłym tygodniu się słyszymy, tuż przed konferencją, także mam nadzieję, że też jeszcze może kilka szczegółów odnośnie konferencji powiemy. Przypomnijmy, że jest konkurs, podczas konferencji są pierwsze mistrzostwa Polski w karaoke. Tak. No i oczywiście któreś tam mistrzostwo już nie kojarzy, nawet które w piłkę nożną. Znaczy tego, że jesteśmy fanami sportu, to zawsze jakieś zawody zorganizujemy. Więc kto chce grać w piłkę, musi zabrać ze sobą strój, a kto chce śpiewać w karaoke, to po prostu musi być.
Jeszcze nam będzie oczywiście ogłoszony konkurs, w którym będą nagrody książkowe, tytuły zasponsorowane przez naszych partnerów. Jeszcze mamy ostatnio w aktualnościach zamieściłem informację o tej analizie technicznej na płycie DVD.
To też będziemy tam.
To szkolenie i będziemy mieli 14 płyt DVD szkolenia o analizie technicznej do rozdania.
Kto tam jest?
Martin Pring.
A właśnie, bo to trzeba powiedzieć, że to jest szkolenie na DVD i tam no właśnie nie kto inny, tylko sam Martin Pring prowadzi to szkolenie. To dosyć znana postać. To
oglądałem, bardzo ciekawe, polecam.
Tak, fajnie, ale wiem, że na profesjonalnym inwestorze.
No będzie dyrektor polski.
Tak, ale jeszcze powiem o jednym konkursie, bo przypomniałem sobie, że Saxo Bank będzie miał jeden konkurs, więc będzie można inwestować na Forexie jeden dzień i tam chyba dla zwycięzców też jakieś netbooki, telefony. Dosyć atrakcyjne sprawy. Cały dzień tam będzie można, cały piątek na konferencji od rana do wieczora będzie można inwestować. To też będzie ciekawe. O tych konkursach i tak dalej, co nam się będzie działo, to ja może zbierzemy w przyszłym tygodniu garść informacji i Państwa poinformujemy. Także przypominam, kto chce wziąć udział w konferencji, no to jeszcze w tym tygodniu ma czas na zapisanie się. No dobrze, to dziękuję bardzo. To był 39. odcinek podcastu Echa Rynku. Ja nazywam się Michał Masłowski, dzisiaj razem ze mną nagrywał
Łukasz Prymski.
Do usłyszenia za tydzień.